Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Rzymie trwa spotkanie mianowanych niedawno biskupów.
Bez woli politycznej w sprawie reformy ONZ nieuchronnie straci znaczenie, uważa arcybiskup Migliore.
Kościół protestuje przeciwko prześladowaniom chrześcijan w krajach muzułmańskich.
15 września witają Państwa Krzysztof Brunk
i Barbara Marczewska.
Liturgicznymi akcentami związanymi z tajemnicą krzyża rozpoczęło się w Rzymie spotkanie mianowanych w ciągu ostatniego roku biskupów, którzy przybyli tu z różnych krajów świata. Zorganizowała je, podobnie jak w ubiegłych latach, Kongregacja do Spraw Biskupów. Jego uczestnicy wzięli udział wczoraj wieczorem w nieszporach święta Podwyższenia Krzyża i Adoracji Eucharystycznej. Dzisiaj w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej koncelebrowali z kardynałem Tarczyzio Bertonem szef Bazylice Świętego Piotra. W homilii watykański sekretarz stanu nawiązał do głębokiej wymowy liturgicznego kontekstu, w jakim rozpoczyna się kurs nowych biskupów.
Cierpienia wiążące się z naszą posługą w zjednoczeniu z krzyżem Jezusa stają się owocne dzięki pośrednictwu Maryi, a zatem także poprzez Kościół, który jest naszą matką, powiedział purpurat. Życzył rozpoczynającym swą posługę biskupom, by przeżywali ją według serca Jezusowego i macierzyńskiego serca Maryi, biorąc wzór ze świętego Jana Wianneya. Zwrócił uwagę, że wierni potrzebują wiarygodnych świadków i kierownictwa świętych pasterzy. Przypomniał też wskazania, jakie dał w zeszłą sobotę papież, konsekrując 5 nowych biskupów. Podkreślił on wówczas szczególne znaczenie wierności w służbie Kościołowi, roztropności i głębokiego życia wewnętrznego.
W najbliższych dniach uczestnicy spotkania zapoznają się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi ich pasterskiej posługi. Jest to okazja do spojrzenia na problemy Kościoła powszechnego z perspektywy Stolicy Apostolskiej. Za tydzień nowi biskupi zostaną przyjęci przez Ojca Świętego.
W spotkaniu bierze też udział 4 hierarchów z Polski. Są to
biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, mianowany w lutym.
Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, mianowany w czerwcu.
Biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski Krzysztof Zadarko, mianowany w lutym.
I biskup pomocniczy legnicki Marek Mędyk, mianowany w grudniu ubiegłego roku.
W ONZ brakuje nie tyle pomysłów na reformę tej organizacji, co woli politycznej do jej przeprowadzenia, powiedział Radiu Watykańskiemu stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziś rozpoczyna się 64. sesja Zgromadzenia Ogólnego. ONZ za późno reaguje na konflikty zbrojne, nie ma nic do powiedzenia w kwestiach gospodarczych, bo o wszystkim decydują państwa G8 lub G20, zauważa arcybiskup Celestino Migliore. W jego przekonaniu okazją do podjęcia tematu reformy będzie rozpoczynająca się za tydzień debata, w której wezmą udział szefowie 192 państw członkowskich.
Niewątpliwie dzisiaj zauważa się już z niepokojem, że bez konkretnej reformy systemów decyzyjnych ONZ będzie radykalnie tracić na znaczeniu. Problemem nie jest tu brak odpowiednich rozwiązań technicznych. Wręcz przeciwnie, rozsądnych i skutecznych pomysłów jest mnóstwo. Problemem jest brak woli politycznej poszczególnych państw członkowskich, a w szczególności tych, które mają największe znaczenie. Brak im odwagi, by własne interesy narodowe postrzegać w kontekście i w zależności od światowego dobra wspólnego. Tym niemniej w lutym rozpoczęły się negocjacje na temat reformy Rady Bezpieczeństwa. Nie chodzi tu jedynie o jej rozszerzenie o nowe państwa, ale przede wszystkim o problem weta, które należy postrzegać nie w kategoriach przywileju bądź potęgi, lecz w świetle sprawiedliwości i solidarności, by móc szybko reagować na zagrożenia międzynarodowe.
Religia ma centralną, jedyną rolę w społeczeństwie i dla jego rozwoju. Zwraca na to uwagę Tony Blair na łamach L'Osservatore Romano. Były szef rządu Wielkiej Brytanii uważa, że wiara ma pełne prawo do obecności w sferze publicznej, mimo iż wielu chciałoby ją stamtąd usunąć. 56-letni dziś polityk od niecałych 2 lat należy do Kościoła katolickiego. Wcześniej był Anglikaninem, ale pochodził z rodziny niezbyt religijnej.
Matka rzadko chodziła do kościoła, a ojciec był wprost wojującym ateistą, przyznaje Blair w wywiadzie dla watykańskiego dziennika. Przyszły premier otrzymał jednak wychowanie religijne w szkole, a pogłębił jeszcze życie wiary podczas studiów. Ożenił się z katoliczką i razem zdecydowali się na katolicki chrzest swych dzieci, których mają 4. Posłali je też do katolickich szkół. Przed 6 laty z całą rodziną uczestniczyli w mszy Jana Pawła II w jego prywatnej kaplicy. Do kościoła katolickiego pociągnęła Blaira szczególnie jego powszechność, stwierdza on w wywiadzie dla L'Osservatore Romano.
Na wiosnę przyszłego roku będzie najprawdopodobniej gotowy drugi tom książki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu, ujawnił watykański rzecznik prasowy. Nie oznacza to jednak, że książka od razu pojawi się w księgarniach, zaznacza ojciec Federico Lombardi. Redakcja tekstu oraz jego tłumaczenie na różne języki odwlecze datę publikacji. Nad drugim tomem Jezusa z Nazaretu papież pracuje już 2 lata, przede wszystkim w czasie letnich wakacji. Dlatego też w tym roku Ojciec Święty bardzo ubolewał, że na początku lipca doznał urazu prawej ręki. Na kilka tygodni musiał odstawić pisanie książki, dodał ojciec Lombardi.
Pierwszy tom Jezusa z Nazaretu ukazał się w 2007 roku. Obejmował okres od chrztu w Jordanie aż po przemienienie na górze Tabor. Papież zwracał w nim uwagę na boską naturę Chrystusa, który nie był jedynie moralizatorem czy reformatorem społecznym, lecz Synem Bożym. Drugi tom, jak zapowiada rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, będzie mówił o dzieciństwie Jezusa oraz jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
Do spotkania papieża z patriarchą moskiewskim dojdzie, kiedy pojawi się perspektywa dobrej współpracy obydwu kościołów, stwierdził przewodniczący Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. Arcybiskup Hilarion Aufiejew wyraził swoją opinię podczas spotkania klubu Wałdaj, gromadzącego przedstawicieli 16 krajów. Dziś rosyjski hierarcha rozpoczyna wizytę w Watykanie.
Spotkanie papieża i patriarchy powinno nosić charakter symboliczny, a nie wyłącznie protokolarny. Dojdzie do niego, jeśli pojawi się perspektywa przełomu w naszych relacjach, powiedział arcybiskup Hilarion. Benedykt XVI spotykał się już z patriarchą Cyrylem, kiedy ten był jeszcze metropolitą smoleńskim i kaliningradzkim. Zgodnie ze słowami arcybiskupa Hilariona, prawosławni katolicy, nie oczekując pełnego rozwiązania problemów między nimi, powinni nauczyć się działania jako jedna całość, struktura, chociaż nie stanowią jednej struktury w sensie administracyjnym. Powinni przestać konkurować ze sobą, a zacząć być sojusznikami, stwierdził przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego. Jesteśmy tradycyjną częścią chrześcijaństwa i możemy je zachować jedynie wspólnym wysiłkiem, zakończył swoją wypowiedź arcybiskup Hilarion Aufiejew. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kolejny chrześcijanin padł ofiarą tzw. ustawy o bluźnierstwie obowiązującej w Pakistanie. Jak podała agencja Asia News, chodzi o 20-letniego Fanisha pochodzącego z Pendżabu, który przebywał w więzieniu w Sialkot z oskarżenia o zbezczeszczenie Koranu. Jego aresztowanie 12 września poprzedził atak muzułmańskich fanatyków na wspólnotę chrześcijańską w jego rodzinnej wiosce. Fanisha znaleziono wczoraj martwego w celi z licznymi ranami na ciele. Policja stwierdziła samobójstwo, choć miejscowi obrońcy praw człowieka uważają, że młody chrześcijanin zmarł na skutek tortur, jakie zadano mu w więzieniu.
Komisja Justitia et Pax tamtejszego Episkopatu Katolickiego po raz kolejny zaapelowała do władz w sprawie nasilenia się przypadków oskarżeń i agresji wobec pakistańskich mniejszości religijnych pod pozorem rzekomego bluźnierstwa. Oprócz wspomnianego przypadku w Pendżabie, także w prowincji Sindh, doszło do ataku na chrześcijan. Tym razem o bluźnierstwo oskarżono 40-letniego Laurensa. 12 września tłum fanatyków obrzucił kamieniami jego dom i pobliski kościół. Rozszerzeniu się zamieszek zapobiegła zdecydowana akcja policji.
Od ponad pół roku w więzieniu w Teheranie przebywają 2 chrześcijanki, które porzuciły islam. 27-letnia Mariam Rostampur i 30-letnia Marcjeh Amiri Zadeh zostały aresztowane i oskarżone o bycie zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwowego i udział w nielegalnym zgromadzeniu. Ich mieszkanie zostało przeszukane i wiele rzeczy, w tym Biblię, skonfiskowano. Stan zdrowia uwięzionych pogarsza się coraz bardziej. Stołeczne więzienie Evin ma złą sławę ze względu na urągające warunki sanitarne.
W czasie rozprawy przed rewolucyjnym sądem w Teheranie chrześcijanki odrzuciły możliwość wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. Ich proces przeradzał się czasami w debatę teologiczną. Kobiety zostały po przesłuchaniu odesłane do więzienia, by jeszcze raz przemyślały swoją decyzję. Natomiast irańska wspólnota chrześcijańska w Wielkiej Brytanii w ubiegłą sobotę zorganizowała modlitewne czuwanie w intencji uwolnienia aresztowanych. Ubrane na biało kobiety modliły się przed ambasadą irańską w Londynie. Domagały się również natychmiastowego uwolnienia Iranek i zapewnienia podstawowej wolności religijnej w tym islamskim kraju.
Niewielka wspólnota chrześcijańska w Iranie należy do najbardziej prześladowanych na świecie. Liczba katolików szacowana jest tam na 25 tysięcy. Wierni mają 11 parafii, w których pracuje 17 księży. Każda konwersja z islamu na chrześcijaństwo zagrożona jest aresztowaniem i wyrokiem śmierci.
We Frascati pod Rzymem rozpoczęła się kapituła generalna Kameduów. Gromadzi ona przedstawicieli kongregacji Góry Koronnej tego zakonu, do której należą również polskie eremy na krakowskich Bielanach i w Bieniszewie. Spotkanie ma charakter sprawozdawczo-kontrolny. W kapitule bierze udział ojciec Ambroży Białucha z Bieniszewa.
Są sprawdzane przez krachmistrzów wyznaczonych przez prezydenta kapituły relacje ekonomiczne z danych eremów pod względem ich poprawności. Będą zdawane relacje wizytatorów z wizyt kanonicznych w każdym eremie. Na tej podstawie oczywiście każdy z członków kapituły będzie mógł sobie wyrobić jakieś zdanie o tym, co dzieje się w danym eremie naszej kongregacji. Nie jest to kapituła wyborcza, także przełożeni generalni się nie zmieniają, zmieniają się tylko przełożeni lokalnie, także mój mandat przeora oczywiście się już kończy. Do 15 rano jestem przeorem, a potem rozpoczyna się kapituła generalna i mój mandat zostanie już zakończony.
Kongregacja eremitów Kameduów Góry Koronnej liczy około 50 mnichów, 20 z nich to Polacy.
Emerytowany major brytyjskich komandosów będzie odpowiedzialny za logistykę peregrynacji relikwii świętej Teresy z Lisieux w Anglii i Walii. Organizowałem już zimową przeprawę 5 tysięcy komandosów z Wielkiej Brytanii do Norwegii. Mam więc nadzieję, że ze świętą Tereską też sobie poradzę, mówi David Baldwin. Brytyjski oficer przyznaje, że nie będzie to łatwa operacja. Spodziewamy się obecności kilkuset tysięcy wiernych. Relikwiarz odwiedzi wiele miejsc w stosunkowo krótkim czasie, dodaje major Baldwin.
Peregrynacja rozpocznie się jutro i potrwa miesiąc. Z Anglii relikwie świętej Teresy trafią do Tunezji. Zdaniem emerytowanego komandosa peregrynacja powinna się powieść zarówno pod względem organizacyjnym, jak i duchowym. W jego przekonaniu przyczyni się ona do zagojenia ran między kościołami, rozbudzi zainteresowanie wiarą katolicką, a także zaowocuje wieloma powołaniami.
W warszawskiej archikatedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza profesora Tadeusza Dajczera, inicjatora ruchu rodzin nazaretańskich. Mszy świętej przewodniczył biskup Marian Duś. Ksiądz Dajczer zmarł 9 września. Miał 78 lat.
W homilii ojciec Jacek Sali odwołał się do jednego z kazań pogrzebowych księdza Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa tysiąclecia, w którym ten, nawiązując do Księgi Hioba, określił dzień narodzin człowieka jako dzień siewu, a moment śmierci jako dzień żniw.
Nie zamierzamy wypowiadać ani formuł kanonizacyjnych, ani jakichkolwiek osądów na temat świętej pamięci księdza Tadeusza. To, co czujemy, że starał się, jak umiał, służyć Panu Jezusowi, służyć Jego ludowi i sądzę, że czujemy, że rzeczywiście taki potężny snop pszenicy jest dzisiaj wnoszony do Bożych głupien.
Po mszy świętej pogrzebowej ciało świętej pamięci księdza profesora Tadeusza Dajczera zostało przewiezione do Pruszkowa i pochowane na tamtejszym cmentarzu w grobie rodzinnym. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.